Państwa rozmówcy, Polacy, którzy mieszkają dziś na wschodzie, mówią łamaną nieraz polszczyzną, albo czasami w ogóle nie mówią po polsku dzisiaj. Dlaczego?
Ci, którzy mówią łamaną polszczyzną, bo przez lata po prostu nie używali tego języka polskiego. A ci, którzy nie mówią po polsku, no bardzo często wzrastali w rodzinach, w których się nie mówiło, albo się mówiło, ale stosunkowo wcześnie przestali mówić trochę ten język polski, zapomnieli. My jeździliśmy do tych, którzy tam mieszkali, żyli przed 1939 rokiem. Po prostu nagrywaliśmy ludzi, którzy byli obywatelami wschodnich terenów II Rzeczpospolitej. Granice się przesunęły, oni zostali w swoich małych ojczyznach. No ale zmienili państwowość, więc stali się obywatelami nowych państw po Jałcie. Nowy układ geopolityczny, nowe granice. Ale nagrywaliśmy też Polaków, którzy przed tym 1939 rokiem jako Polacy byli mniejszością, bo mieszkali już poza granicami kraju, czyli poza tak zwanym kordonem, na przykład na zachodniej Ukrainie czy na zachodniej Białorusi. I oni też w tych miejscach zostali. Tutaj też znowu były te zmiany granic, także w trochę innych miejscach byli po wojnie, będąc cały czas w tych samych. Więc tak naprawdę to rzadko kiedy były wybory tych naszych rozmówców, poza taką grupą osób nagranych w Kazachstanie czy w Rosji. I to najczęściej były osoby deportowane z terenów zachodniej właśnie Ukrainy i Białorusi, czyli ludzie, którzy nie byli obywatelami Polski przedwojennej, bo mieszkali poza granicami Polski, ale jako przedstawiciele polskiej mniejszości byli deportowani do Kazachstanu, no bo byli takim elementem podejrzanym w ramach polityki Józefa Stalina. Po prostu tych ludzi rugowano, byli zbyt blisko też z polską granicą, przypominali trochę inną rzeczywistość społeczno-polityczną. Każdy był podejrzany, oni wyjątkowo, ale nie tylko oni, też przedstawiciele innych mniejszości. To właśnie z tego powodu, że postrzegano ich jako Polaków, czyli przypisywano im bardzo konkretną tożsamość. Ci zostali deportowani w 1936-1937 roku na teren Kazachskiej Republiki Socjalistycznej.
O jakich emocjach opowiadają Polacy na wschodzie względem Polski przede wszystkim, ale też wobec miejsca, w którym dzisiaj są?
Polska jest dla, myślę, większości z nich takim miejscem wyobrażonym, wyjątkowym. I myślę, że oni w tej Polsce widzą takie rzeczy, których my czasami nie widzimy, mieszkając tutaj na co dzień. To na pewno jest pewna idealizacja.
Na przykład co widzą?
No widzą pewną taką wspaniałość. Tam nie ma takich niuansów tego, co nas na co dzień
zajmuje. Bieżącej polityki.
Na przykład, tak. Chociaż gdzieś tam w tych ostatnich wyjazdach w 2011 roku, ta bieżąca polityka to już było po katastrofie smoleńskiej, to był jakiś wątek, który się pojawiał. No ale to jest taka Polska wyidealizowana, taka kraina trochę mityczna, ponieważ jest niedostępna, łatwiej ją idealizować. No nam trudniej, bo żyjemy tutaj na co dzień i widzimy różne rzeczy, które nie działają albo nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A jednocześnie te małe ojczyzny, w których oni są, są dla nich bardzo ważne, bo to są miejsca najczęściej ich urodzenia, miejsca, w których żyją całe swoje życie. Bardzo ważne i w takim rozdziale, który opowiada o wyjazdach do Polski po wojnie, opowiadają bardzo często, dlaczego nie wyjechali. Ten motyw takiej miłości do małej ojczyzny się pojawia, ale trzeba od razu powiedzieć, że to nie był jedyny powód. Czasami decydowały całkiem inne, bywa bardzo przypadkowe rzeczy o tym, że zostali tam na miejscu.
Czym się różnią opowieści Polaków na wschodzie w tych różnych krajach? Bo tutaj jest przecież i Rosja, i Ukraina, Litwa, Kazachstan.
I Łotwa, i Rumunia. Jest dużo punktów wspólnych, ale są też takie, które różnią. Na przykład na Łotwie znacznie więcej osób nagrywaliśmy, które miały wyższe wykształcenie, pochodziły z trochę innych klas społecznych przed wojną, więc też to życie powojenne trochę inaczej ich wyglądało. No na Ukrainie na przykład pojawia się sprawa wołania trudnych relacji polsko-ukraińskich. Rumunia jest no kompletnie inna, no bo to byli mieszkańcy Królestwa Rumunii i nie byli obywatelami Polski, z tego samego względu też relacje tych nagrywanych na zachodniej Ukrainie, zachodniej Białorusi, którzy nie byli właśnie obywatelami Polski, też są inne. Te w Kazachstanie są inne chociażby dlatego, że całkiem inaczej wyglądał tam okres wojny. Nie było jako takiej okupacji, bo tam Niemcy nie dotarli, ale ta wojna miała przemożny wpływ na ich życie i odcisnęła bardzo silne piętno, tylko w inny sposób niż na tych, którzy mieszkali na tych wschodnich terenach. Na przykład w Kazachstanie nie usłyszymy opowieści o zagładzie. A ta opowieść o zagładzie akurat łączy wszystkie te historie i Polaków z Łotwy, i Litwy, i Białorusi, i Ukrainy, bo oni byli tego naocznymi świadkami. Także są takie lokalne różnice, ale jest też bardzo wiele podobieństw, które po prostu łączą te historie i pokazują, że oni są w pewnym sensie z tego samego miejsca, jeśli idzie o pewną taką krainę geograficzną, wyobrażoną, symboliczną. To, co tak bardzo widać w tych relacjach, jak się je czyta, jak też z nimi pracowałem, bo w książce to jest pewien wybór, to jest ponad 1000 nagranych historii. To, co jest takie uderzające, to, że są to historie ludzi, którzy którzy nie żyli w żadnym momencie w takim miejscu i w takim czasie, żeby byli zamożni, żeby mieli wszystko, żeby mieli pełne poczucie bezpieczeństwa. I większość z tych relacji to są relacje ludzi z takiej właśnie klasy chłopskiej, którzy musieli się utrzymać z pracy własnych rąk. No właśnie, to jest pytanie, jak to odnieść do takiego idealizowania, bo oni też dobrze wspominają swoje dzieciństwo i przeszłość, a jednocześnie nie mówią, że to było na przykład łatwe dzieciństwo, w którym wszystko się dobrze układało, tylko bardzo często widać w tych opowieściach taką walkę, nie chcę powiedzieć walkę o przetrwanie, ale o takie absolutne minimum socjalne, na przykład jakieś tęsknoty, żeby się kształcić i niemożność, żeby je zrealizować, no bo warunki były takie, że na to po prostu nie pozwalały, bo każde ręce do pracy były ważne i nawet ręce dziecka, czy młodego chłopaka, czy młodej dziewczyny. I oni musieli sobie z tą rzeczywistością radzić. Też uderzające jest to, jak wiele z tych osób jest jakoś pogodnych, mimo tego wszystkiego, co przeżyli i takiej pełnej takiej mądrości życiowej, która wynika z doświadczenia.